Dzisiaj odwiedzamy kolejne organizacje pożytku publicznego, a wśród tych organizacji jest także Stowarzyszenie Pszczelarzy. Konkretnie jest to Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu. Obok mnie pan Emil Szymański, czyli prezes stowarzyszenia. No ja powiem szczerze, panie prezesie, troszkę jestem zaskoczony, że pszczelarze założyli stowarzyszenie. Wydawało mi się, że to, proszę wybaczyć takie określenie, sport indywidualny.
No nie jest to sport indywidualny. Od zawsze gdzieś w historii, jak pamiętamy, były organizacje, czy najpierw bartników i nawet był samorząd bartników, który miał określone uprawnienia nawet do tego, by być katem, sędzią i policjantem w jednej osobie, jeżeli ktoś naruszał prawo bartne, a głównie chodziło o kradzieże miodu. Także ta historia zrzeszania się jest dosyć bogata. W Polsce mamy, myślę, ponad 100 organizacji, które posiadają osobowość prawną, są stowarzyszeniami tak zwanymi rejestrowymi. Do tego dochodzą jeszcze różne jednostki podległe, koła czy mniejsze zrzeszenia, które są wewnątrz struktur takich organizacji, także tych organizacji jest dosyć dużo. Natomiast tak na dobrą sprawę tylko jedna organizacja w Polsce pszczelarzy jest uprawniona do pozyskiwania 1% bezpośrednio, bo też oczywiście może się zdarzyć sytuacja, że ktoś pozyskuje 1% przez inną organizację uprawnioną do tego celu i jest po prostu celem szczegółowym, że tak powiem. Natomiast jako przynajmniej na ten moment, na ten stan mojej wiedzy, tylko my posiadamy takie uprawnienie, by bezpośrednio pozyskiwać 1%. Mamy status organizacji pożytku publicznego od 2015 roku. Zrzeszamy około, w zależności od momentu, ale ponad 100-110 osób pszczelarzy, nie tylko z terenu powiatu zgorzeleckiego, bo też z sąsiednich powiatów, ale też na przykład z Wrocławia potrafią pszczelarze też do nas zacząć przystępować, także ten zasięg jest dosyć szeroki. Nie tylko były w województwie jeleniogórskie, ale też także z dalszych, jeżeli ktoś czuje taką potrzebę, to też jest naszym członkiem.
Pewnie stąd w nazwie to Górnołużyckie, ale to ciekawe, bo określenie Łużyce jest rzadko używane, zarówno w odniesieniu do górnych, jak i dolnych Łużyc. Czy mając taką nazwę nawiązujecie do jakichś tradycji?
Szczerze mówiąc, nazwa powstała, kiedy jeszcze nawet nie byłem pszczelarzem, bo stowarzyszenie zostało założone w 2005 roku. I ówcześni założyciele najwidoczniej tak chcieli nawiązać do tej tradycji, do tego określenia geograficznego. I coraz częściej przebija się jednak tutaj na tych terenach podkreślenie, że to są górne Łużyce, czy to po stronie niemieckiej, czy po stronie polskiej. I są niektóre stowarzyszenia, które też już zaczynają też nawiązywać do tej nazwy, także to przebija się gdzieś w świadomości i jest nawiązanie i podkreślenie, że górne Łużyce, a mniej chyba używamy, że na Dolnym Śląsku.
Czy nawiązujecie w jakikolwiek sposób do tradycji bartniczych, pszczelarskich tych terenów? No bo to przecież nie Polacy przywieźli ten sposób pozyskiwania miodu na te tereny. On istniał dużo, dużo wcześniej.
No tutaj takiego bezpośredniego chyba nie ma, chociaż w doniesieniach różnych historycznych Górne Łużyce słynęły, były bardzo lesistym terenem i słynęły z borów bartnych, no ale z racji tego, że tutaj jest dużo ludności napływowej, która po II wojnie światowej napłynęła, także takiego powiązania z tymi wcześniejszymi rzeczami czy historiami nie ma. Natomiast jeszcze chciałem wrócić do Górnych Łużyc, bo nawet nasz logotyp został tak skonstruowany, że nawiązuje do domów przysłupowych UL, który jest jednym z charakterystycznych elementów Górnych Łużyc.
No to teraz porozmawiajmy o stowarzyszeniu jako takim. Zrzesza oczywiście pszczelarzy. W czym sobie właściwie pszczelarze pomagają? Do czego im takie stowarzyszenie jest potrzebne?
Tych obszarów jest wiele, od wprowadzania w sztukę pszczelarzenia i spotykania się doświadczonych pszczelarzy z tymi, którzy dopiero zaczynają. Pszczelarstwo jest na tyle specyficzne, że tak na dobrą sprawę wymaga znajomości bardzo szerokiego zakresu wiedzy, ale też odpowiedniego słownictwa i bez kontaktów, bez odczytania, trudno jest wejść w środowisko i nawet czasami miałem takie przypadki, że jadąc pociągiem, tłumacząc coś kolegom, pani z naprzeciwka nie wytrzymała i mówi: ja wiem, że ten człowiek rozmawia po polsku, ale kompletnie go nie rozumiem. Także to czasami pomaga takie spotkanie, czy nawet jak organizujemy różne szkolenia, wymiana wiedzy, to jest ważne dla takich osób. To z jednej strony. Z drugiej strony łatwiej jest na przykład zorganizować jakiś wspólny zakup. I tutaj na przykład takim przykładem jest Pasza. Dzięki temu, że możemy płacić pieniądze do stowarzyszeń, stowarzyszenie kupuje dla pszczelarzy i później wydaje tą paszę, możemy uzyskać dużo niższą cenę niż gdybyśmy to indywidualnie. Już na przykład mamy też koszty transportu nam odpadają, więc to jest taka korzyść też materialna, ale też pozyskujemy na przykład środki w Krajowym Programie Wsparcia Pszczelarstwa na różne rzeczy, czy tak jak jeszcze w zeszłym roku udało się zorganizować i w zasadzie rokrocznie organizujemy jedno dwudniowe duże szkolenie dla pszczelarzy. Można dostać refundację środków za matki, za odkłady, za leki do zwalczania warozy, także zakup sprzętu, czyli możemy się modernizować, poprawiać jakość produktów pszczelich, a to też jest ważne, bo wszystkie działania, które prowadzimy im, należy pamiętać, że im łatwiej jest prowadzić, czy mniejsze obciążenia kosztowe, tym trudniej później zrezygnować z działalności, a jednak klucz sprawy jest to, żeby jednak pszczoły w danym środowisku, czy w danej miejscowości były, bo po prostu zapylają to, co jest w najbliższej okolicy, czy troszkę dalszej, bo też potrafią kilka kilometrów przelecieć, ale jeżeli nie będzie tych pszczół tak, brzydko mówiąc, rozsianych w terenie, no to pojawi się problem zapylania, pojawi się problem bioróżnorodności, chociaż też zdarza się, że pszczoła miodna, konkurując z innymi gatunkami, też potrafi zrobić troszeczkę zamieszania w ekosystemie. Dlatego tak jak chyba przyroda mądrze postępuje, wszędzie potrzeba równowagi. Nie można w żadną stronę ani za dużo trzymać rodzin w danym miejscu, ani też nie powinno być to za mało. Także wszędzie powinna być jakaś równowaga, tak żeby gatunki mogły z sobą rywalizować, ale na takim zdrowym pułapie.
Kim są pszczelarze w tej chwili? Czy to się zmienia? Czy zawsze to byli pasjonaci, no właśnie, takiego obcowania z naturą?
Troszkę to się zmienia, coraz częściej widoczne jest próba pójścia w biznes, bo z jednej strony no jest to zajęcie dochodowe, jest to dział rolnictwa, dosyć specyficzny, bo nie związany z ziemią, bo nie musimy mieć ziemi, żeby mieć pszczoły, więc tutaj jest troszeczkę to inaczej, to troszeczkę wygląda i też czasami się wydaje, że dużo osób coraz młodszych zaczyna, ale jednak w dalszym ciągu pszczelarze to są osoby, które są w wieku senioralnym zazwyczaj. Średnia wieku u nas w stowarzyszeniu to jest około 56 lat, gdzie tak na dobrą sprawę kilka osób młodych zaniża średnią, ale gro jest osób, które jest powyżej 60, 70, nawet 80 roku życia. I w zasadzie dopóki mają siły, to chociaż dwie rodziny, ale muszą mieć. Także jest gro osób, dla których to jest nie tyle może nawet pasja, co życie całe, bo nie wyobrażają sobie, że nie wyjdą do pszczół w piękny dzień, nie zobaczą, jak one latają, nie będą się zachwycać i tak dalej. Także to czasami już się przeradza w taką nawet obsesyjną pasję, ale też, tak jak mówiłem, jest gro osób, które, i zresztą ja też staram się może nie tyle biznesowo, ale profesjonalnie podchodzić do produkcji pasiecznej, do modernizacji, no, głównie w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości produktu klientowi i staram się, pomimo tego, że nie iść w biznes, wielki biznes, wielką produkcję, tylko dostosowaną do moich możliwości, ale też do tego, żeby ta produkcja była tak jak dla mnie, bo jak jest dla mnie, a nie pod klienta, to ta jakość produktu zawsze się obroni.
Z drugiej strony kiedyś, no tak jak pan mówił przed momentem, pszczelarzy traktowano w pewnym takim widocznym schemacie. To emeryci, którzy jedni piszą książki, inni ćwiczą jogę, a ci akurat zakładają rodziny pszczele, czy tam zajmują się produkcją miodu, bardziej oglądaniem tych pszczół niż nawet produkcją miodu. Teraz okazuje się, że pszczelarstwo, takie mam wrażenie, jest traktowane trochę bardziej poważnie. Więcej powiem, nawet mamy próby pozyskiwania miodu na budynkach hotelowych, w dużych aglomeracjach. Jak pan to widzi?
Ogólnie pszczelarstwo jakiś czas temu, kilka lat temu, zrobiło się modne i tutaj odmian tego pszczelarstwa, oprócz takiego tradycyjnego, że mamy gdzieś na wsi kilkanaście rodzin, a zrobiło się właśnie pszczelarstwo miejskie, które jest w pewien sposób marketingiem z jednej strony, bo instytucje, czy to kultury, czy hotele, po prostu w taki sposób z jednej strony próbują podkreślić rolę pszczół, z drugiej strony reklamują swoje produkty i zachęcają klientów do tego, żeby czy po prostu jest to dodatkowa atrakcja dla klienta, że takie dodatkową działalność prowadzą.
Poza tym jest taka sugestia, że my tutaj tacy ekologiczni jesteśmy z żywnością, którą wam podajemy, prawda?
Tak, do tego w mieście czasami jest więcej pożytku, a mniej, z racji tego, że to tereny miejskie, mniej pszczół, więc teoretycznie tego miodu może być nawet więcej pozyskane w mieście niż na wsi. A przy kilku rodzinach, bo to nie są duże pasieki raczej na dachach, przy kilku rodzinach no, stosunkowo łatwo jest pozyskać miód, jeżeli w okolicy nie ma konkurencji. Badania pokazują, że ten miód nie odbiega jakością w zasadzie od miodu z terenów rolniczych, także jest on bezpieczny dla konsumenta. Jest to jedna właśnie z mod. Inna to jest powrót do bartnictwa, gdzie głównie chyba lasy państwowe są i jakieś dwa czy trzy stowarzyszenia pszczelarskie, bartnicze, które gdzieś próbują wrócić do tych tradycji. No i też jest jeszcze taki ruch, który opiera się na wolności, że tak powiem, pszczół. Nie ingeruje się w to, jak budują, czyli takie naturalne pszczelarstwo bez ramek, bez węzy. Po prostu pszczoły, daje się im przestrzeń, one same budują. Nie stosuje się ciężkiej chemii do zwalczania chorób, więc takie mniejsze mody się pojawiają. Natomiast no jeżeli chce się pozyskiwać jednak produkty pszczele w takich ilościach większych, no to jednak ule i te nowoczesna gospodarka pasieczna jest tym elementem koniecznym. A wracając jeszcze do książek, to pszczelarze, czy też młoda nauka też pisze książki i wydaje, bo też mamy zarejestrowaną działalność wydawniczą i prowadzimy właśnie taką działalność. Zapraszamy młodych naukowców, czy naukowców też szerzej do składania artykułów i też tutaj nawet chyba można sobie poczytać o bartnictwie na przykład. Także jesteśmy otwarci ogólnie na bardzo szeroki zakres wiedzy, czy to właśnie o pszczole miodnej, czy też o innych owadach zapylających.
No i doszliśmy do takiego miejsca naszej rozmowy, kiedy trzeba zapytać o finanse, z czego stowarzyszenie swoją działalność finansuje.
Do niedawna głównym źródłem przychodów, który musi nam wystarczyć na nasze jakby działania, czy na naszą działalność podstawową, to były składki członkowskie. A od 2016 roku, gdzie wpłynęły pierwsze środki z 1%, także to są takie środki, bym powiedział, wolne, które możemy wykorzystać na działalność pożytku publicznego. Poza 1% i składkami członkowskimi oczywiście bywają różne dotacje, czy to też właśnie wcześniej do publikacji z powiatu zgorzeleckiego, czy na zakup roślin miododajnych, lip, bo też taką akcję prowadziliśmy pod hasłem Nie ma lipy, i plakatową, i także właśnie nasadzeń. Też pozyskujemy właśnie środki obecnie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa, które w zasadzie w większości trafiają później do pszczelarzy, więc my w zasadzie jesteśmy tylko, przez nas przepływają te środki i poza jakąś drobną kwotą na refundację kosztów związanych z obsługą projektów, nie zostają te środki u nas, tylko są przekazywane pszczelarzom, bo oni są beneficjentami końcowymi. Poza szkoleniem, gdzie tam no my jesteśmy jako stowarzyszenie beneficjentem, a także to są chyba takie główne źródła. No 1% to tutaj w 2016 roku było to ponad 2100 zł, a w tym roku już 20 tysięcy przekroczyliśmy, także w przeciągu chyba 5 lat prawie 10 razy więcej środków, z tym, że widać po miejscach, skąd są przekazywane dane z Urzędu Skarbowego, bo niektóre osoby sobie życzą, żeby Urząd Skarbowy przekazał ich dane do podmiotu. Widać, że to nie tylko z terenu tutaj czy byłego województwa jeleniogórskiego, ale też w zasadzie z całej Polski mają taką chęć osoby przekazywać nam 1% podatku. To też pokazuje, że nasze działania, czy właśnie akcje plakatowe ogólnopolskie, które robiliśmy, po kilkadziesiąt tysięcy plakatów zostało wydrukowanych i razem z Pasieką, z czasopismem pszczelarskim zostało to rozdysponowane, rozesłane właśnie poprzez właśnie załączenie do numeru, także w zasadzie darmowy kolportaż był. I tak na dobrą sprawę najwięcej środków wyłożyli sponsorzy, a my dzięki temu, że mieliśmy 1%, mogliśmy powiedzieć: mamy taką kwotę, mamy taki pomysł, jeżeli wam się podoba, to chodźcie z nami, zróbmy to wspólnie. I jak tutaj pan widzi, wiele instytucji się dołączyło i tak na dobrą sprawę to właśnie partnerzy pokryli znaczną część środków, kosztów takiej operacji. Także czasami wystarczy drobna kwota, 500, 1000 zł, a można coś zrobić wspólnie, co jest warte 5, 6, 10 tysięcy. To jest takie clue chyba w tego wszystkiego, że mamy możliwość rozpoczęcia pewnych działań, nie mając może do końca na to środków, ale się udaje. I takie dwie akcje właśnie, jedna to była nie Malipy, a wcześniejsza to dotyczyła wykorzystania środków ochrony roślin, bo nieprawidłowo przeprowadzone zabiegi agrochemiczne powodują to, że często dochodzi do potruć, zatruć rodzin pszczelich, szczególnie na plantacjach rzepaku, gdzie tam tych oprysków wykonuje się dosyć dużo i jeżeli rolnik się pośpieszy z opryskiem, za wcześnie wyjedzie, może właśnie dojść do takiej sytuacji, co przekuwa się później na zdrowotność całych rodzin.
Przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, którzy chcieliby je zaprezentować w tym programie, proszę o kontakt. Sławomir Kordyjalik, do usłyszenia.